für das große Vorrecht, dass wir hier sein dürfen.
Dziękujemy Panu za ten wielki przywilej, że możemy tutaj być, aby Pana uwielbiać, aby Go spotkać, mieć społeczność z Nim i między sobą nawzajem. Ja już w niedzielę w Zurychu i w środę wieczorem tutaj zdałem sprawozdanie o ostatniej podróży misyjnej, która była jedną z najważniejszych i najbardziej błogosławionych, ale ja dzisiaj wieczorem z trudem powtórzę to, co już dwa razy mówiłem. Gdy Bóg zechce, tym razem w okólniku będzie niejedno napisane o tym, co Bóg uczynił. I tak proszę o wyrozumienie, że dzisiaj wieczorem nie będziemy jeszcze raz tutaj podawać sprawozdania, ale aby wszyscy przeczytali to sobie w okólniku, który wkrótce będzie wydany. Ja mogę tylko powiedzieć, że Bóg ponad wszelką miarę pobłogosławił, okazał łaskę i otworzył nowe drzwi. I nie tylko to, ale i wiele serc otworzył. I gdy słyszy się, jak chór śpiewa i wspomina na słowo Pana z Mateusza 10, że żniwo jest dojrzałe, ale mało jest pracowników. I jest napisane, proście Pana żniwa, aby wysłał robotników, pracowników na swoje żniwo. Nie na moje, nie na twoje, ale na swoje żniwo wysłał, aby on posłał. I kogo on pośle, ten wykona jego wolę. Kto idzie sam od siebie, ten także sam będzie żnął to, co jest, to jest tak postawione. Ale to, kogo Bóg posyła, ten uprzątnie żniwo Boże i ten wykona starannie to, co mu zostało podane. Mam do przekazania pozdrowienia od tych, których znamy szczególnie. Brat Arthur Davis pozdrawia z Madrasu. Następnie brat Grenoble z Ramabindi i jeszcze stąd z owąd. Bracia, szczególne pozdrowienia przekazują dla wszystkich, także ci, których nie znacie, oni pomimo to pozdrawiają. I dzisiaj wieczorem chcemy to rozpatrywać Słowo Boże. Ja sam nie wiem, co ma być powiedziane. Bóg to wie. I gdy Jemu zaufamy, wtedy nikomu nie będzie brakować. Każdy będzie mógł z sobą coś wziąć. Dla każdego będzie coś przyniesione ze słowa. Coś, co go posili, podniesie, pocieszy i to doda odwagi i siły. I ja mam nadzieję, że będziemy z modlitwą słuchać Słowo Boże i że Pan resztę uczyni. Mi stały się dwie myśli, czy zauważyłem dwie myśli ze słowa wprowadzającego. Ta jedna z tym sądem, a druga z tym zapisanymi imionami w Księdze Życia. I ja oba miejsca natychmiast otworzyłem, które krótko i zwięźle podają tą myśl. To jedno miejsce jest z Łukasza 10. Z Łukasza 10. Tutaj powróciło tych 70 uczniów z powrotem i cieszyli się, że są im podane i złe duchy. A Pan powiedział im tutaj w wierszu 20, Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Wszystkie błogosławieństwa, wszystkie przeżycia, wszystko, co możemy mieć, nie jest nagrodą tego, czy zamianą za to, że imiona zbawionych są zapisane w niebie. To jest naszą radością. I ja dalej czytałem i stwierdziłem, że nasz Pan radował się. To jest może jedyne miejsce, które przynajmniej ja w tym momencie wiem, które znam, na którym jest napisane, że Jezus się radował. Ja u Jana 11 czytałem, że on płakał, gdy stał u grobu Łazarza. Czytałem także, że był zasmuconym, że był także rozgniewany, gdy był w świątyni. I były różne sytuacje, które go opisują. Był także mężem bólu. Ale tutaj Łukasza 10 zauważyłem bezpośrednio w łączności, czy po tym zdaniu, że iż imiona wasze w niebie są zapisane. I dalej jest napisane, w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. I to było po tym, gdy on tym swoim powiedział, radujcie się nie z powodu tego, że duchy są wam podległe i że macie moc uzdrawiać chorych. To jest cudowne. To jest wspaniałe. O tym można mówić. Ale radość rozpoczyna się tam, gdzie Bóg okazał łaskę, gdzie ludzie to zbawienie w Jezusie Chrystusie, ich Panu, w wierze przyjęli. I tutaj czytaliśmy, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Kiedy raduje się człowiek, który przyszedł do wiary w Jezusa Chrystusa? Jak wiecie, wpierw jest smutek, jest żałość, pokuta, która nas jakoś chce przyprowadzić do tego, abyśmy rozpoznali łaskę Bożą, dożyli jej, doświadczyli jej. Ale gdy ten stan modlitwy z pokutą i wewnętrznym nawróceniem tak dostąpi swego zakończenia, wtedy nagle przychodzi, nadchodzi wielka radość i uciecha. Ja często przeżyłem w tych nawróceniach, że serca zaczynają się radować, uwielbiać Boga. I główną myślą było, ja wiem, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia. Trzeba to raz tak właściwie dożyć. Ja myślę, że nie przychodzimy tylko po to tutaj, aby słuchać Słowa Bożego i aby ono tak ponad nami przebiegło, ale aby i dożyć tego, co wypowiada to słowo. I tu jest napisane, w owej godzinie, w której Jezus mógł tym swoim powiedzieć, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie radował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Jak ma się Tobie i mnie powodzić, gdy mamy tą pewność w sercu i wiemy, że nasze imiona tam są zapisane? Gdy nasz Pan przy tej okazji się radował, wtedy jest to Twoją i moją okazją, sytuacją, aby Bogu dziękować za zbawienie i za to, że On nasze imiona już przed założeniem świata zapisał do księgi życia, do księgi baranka. Kto z was, nie potrzebujecie podnosić rąk, ale kto z was z całego serca mógł już Bogu za to dziękować? Ja mówię wam, to jest konieczne. Człowiek, który dożył zbawienia Bożego, ten nie będzie mógł tego ominąć. Ta godzina musi nadejść, w której Duch Boży naszemu duchowi składa świadectwo, że staliśmy się dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I wtedy przychodzi ta pewność, że nasze imiona zostały zapisane w niebie. I z tą pewnością przychodzi coś, co nasze serce napełnia wdzięcznością i radością. Tak, ja wiem, że moje imię tam jest napisane. Ja już przedtem powiedziałem, nie wiem, czy istnieje jeszcze jakieś inne miejsce, na którym jest napisane, że Jezus się radował. I w owej godzinie, gdy ten nacisk został na tym położony, radujcie się raczej z tego, iż nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane, bo niektórzy wypędzali duchy, ale ich imiona nie są tam zapisane. Bo u Mateusza 7 od wiersza 21 jest nam opisanym, że wielu przyjdzie w tym dniu i powiedzą, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy diabłów i tego i tamtego nie czyniliśmy? A Pan musi im odpowiedzieć, nie znam was. Ale tutaj są ludzie, których On zawołał, których On postawił do swojej służby, którzy wyszli na Jego zlecenie, którzy czynili Jego służbę i zwiastowali Jego słowo i przynieśli ludziom Jego łaskę. I pomimo to, podsumowując, tą główną sumą, czy ten główny wynik tego całego został tutaj wzniesiony. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Gdy to nabożeństwo dzisiaj wieczorem nie zdziałałoby niczego innego, nie sprawiłoby niczego innego, jak tylko to jedno, żeby Duch Boży nas tak do głębi i całego serca mógł przeniknąć, abyśmy ze sobą mogli wziąć tą pewność do domu i z naszym Panem przyłączyć się do tej radości zdziałanej przez Ducha i mogli powiedzieć, Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysławiam Cię, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. I tutaj jeszcze ten wiersz 23. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Ci uczniowie byli wokół Pana, który ich powołał, który ich postanowił do służby. I im, których imiona są zapisane w niebie, on mógł powiedzieć: błogosławione wasze oczy, dlatego że widzą, i wasze uszy, dlatego że słyszą. Wielu sprawiedliwych i proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, i nie widzieli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Gdyby Pan dzisiaj mógł stać tutaj, mógłby wtedy tych samych słów użyć. Wielu tęskniło za tym, aby widzieć, co my widzimy, aby słyszeć, co my słyszymy, i w tym czasie żyć, w którym my żyjemy. I my mamy ten przywilej przez łaskę Bożą, że możemy w tym czasie, gdy wszystkie rzeczy przychodzą do zakończenia, że możemy żyć i możemy tą główną uwagę skierować na te rzeczy, na które Bóg ten nacisk, główny nacisk położył. Mianowicie ratunek naszej duszy, na zbawienie naszego Boga i na to, co z nami się stało, dla nas się stało. I to następne było to miejsce o tym sędziu, przed którym i niebiosa unikają. U Jakuba, z Jakuba 4 rozdział, wiersz 12. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? W tym słowie jest napisane, że tylko jeden, nie dwóch albo trzech, ale tylko jeden jest zakonodawca, i zakonodawca jest i sędzią. I to słowo bardzo mi przypadło do uwagi. Jest naprawdę napisane: jeden jest zakonodawca i sędzia. I on nie sądzi według własnego widzimy się, ale według własnego zakonu. I Paweł pisze do Tesaloniczan o tym bezprawnym, który będzie objawionym, i on pisze: tym bezprawiem jest grzech. Grzech jest wywodzony na światło przez zakon, nie przez jakieś argumenty, ale zakon ukazuje nam, oznajmia nam o grzechu. I tu jest napisane w 11 wierszu: nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jaśniej nie może to tobie i mnie i wszystkich, którzy respektują jeszcze Słowo Boże, nie może być wyjaśnionym. I z tych nie ma już zbyt wielu. Nie pozostało zbyt wielu. Każdy wybiera sobie rodzynki z ciasta i myśli, że może nabrać pełne usta. Ale ludzie, którzy są gotowi każde jedno słowo pozostawić tak, jak im jest napisane i w każde jedno słowo z serca wierzyć i także to, co dotyczy ich samych, każdy czyni to sobie łatwym, wierzyć w słowa, które dotyczą innych. To jest sprawa, którą potrafi każdy. Tam nie potrzebuje się nikt wysilać, ale to słowo, które ciebie i mnie dotyczy, trafia, które ciebie i mnie popycha, czy stawia w świetle Bożym i pozwala spoglądać w to lustro, w zwierciadło. I właśnie w to, co nie chcemy może wierzyć, ale właśnie to musimy wierzyć, aby mogło być nam pomożonym. Czy zauważamy tutaj to poważne zdanie? Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. I ty mówisz, ja nie powiedziałem nic przeciwko zakonowi. Wystarczy, że mówisz coś przeciwko bratu swego albo o bracie swoim. Wtedy już obawiasz zakon. Wtedy będzie Bóg twoim sędzią według swego zakonu, tak jak ty stałeś się sędzią twojego brata. I co pozostanie na końcu? Ten, którego ty osądziłeś, będzie wolnym, ale pytaniem jest, czy ty będziesz uwolniony. To jest to wielkie pytanie, ale te księgi wszystkie będą otwarte i wtedy będzie wyrok wypowiedziany. Ten, który obmawia brata swego, obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza nawet zakon. A zakon nie jest po to dany, abyś ty czy ja, abyśmy to osądzali, ale abyś ty i ja przez zakon byli osądzeni. I to dzieje się tylko wtedy, gdy z całego serca możemy się skłonić pod to. Tylko jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Tak więc, to jest Słowo Boże i wierzcie mi, ja pomyślałem na wszystko inne, nie tylko na to, ale to słowo wprowadzające nas przyprowadziło do Łukasza 10 i za to jesteśmy wdzięczni. I także do tego następnego słowa. Ja mam dzisiaj wieczorem tutaj kazanie brata Branhama i jak wiecie, to jest duchowy pokarm, który nas posila, pokrzepia i to cudowne w tych kazaniach jest zawarte w tym, że one nie były teorią tylko, były ludziom przedkładane, ale że Bóg w swojej łasce stał za tym i potwierdzał to. I tak te obietnice czynił realnością i sprawił, że ludzie słuchali i to potwierdzenie Boże było dane i to było i nam z łaski ukazane, oznajmione. I to jest jedno słowo z proroka Izajasza, które chciałbym przeczytać. Z proroka Izajasza z rozdziału 52. Izajasz 52 od 13 wiersza. Oto szczęśliwy się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Tutaj znowu jesteśmy przy tym samym słowie, jak u Łukasza w rozdziale 10. Błogosławione wasze oczy, dlatego że widzą, i wasze uszy, dlatego że słyszą. Tutaj jest to dwie rzeczy powiedziane o Panu. To jedno, że On w pełni został poniżony i miał wygląd niepodobny do synów ludzkich. I także to, że wprawi w zdumienie liczne narody i królowie zamkną przed nim swoje usta, bo to, co im nikt nie opowiedział, to zobaczą. I czego nigdy nie słyszeli, to będzie im opowiedzianym. To jest wielka łaska. Ta Ewangelia, tą Ewangelię o Jezusie Chrystusie naszym Panu moglibyśmy tysiące lat słyszeć i ciągle byłoby coś nowego w tym zawartym, co padłoby do Twojego i mojego serca, przeniknęłoby do naszych serc. I wielu jest jeszcze między nami, którzy nie są od kilku dni czy tygodni i służą Panu, ale od lat już służyli Panu i czytali Słowo Boże. I ciągle znowu znajdujemy coś nowego. To znaczy coś, co nam jest oświeconym, wschodzi jako światłość i możemy te cudowne rzeczy naszego Boga w tym Słowie widzieć. To, co nigdy nie było powiedziane, ma być ludom i nawet królom oznajmionym i oni zamkną swe usta, bo to, co im nigdy nie było opowiedzianym, to będą słyszeć i widzieć. O, jak cudowne i wspaniałe to jest. Wiecie, ten opis naszego Pana jako Mesjasza rozpoczyna się u Izajasza 52 od wiersza 13 i kończy się tym trzecim rozdziałem, ostatnimi wierszami, które nie zawsze są czytane, ale tutaj jest nam postawione przed oczy. Ale bezpośrednio po tym jest następujące słowo napisane. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? To jest 53 rozdział, pierwszy wiersz. Co pomoże, gdy nawet te największe, najpotężniejsze rzeczy są zwiastowane, których nie widzieliśmy, które nigdy nie były opowiadane? Co to pomoże, gdy nie będzie to przyjęte i nie będzie w to wierzone? Ten sam Duch Boży, który przez usta proroków wypowiada i mówi, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? To jest ten kontekst, to jest to przejście w tym momencie, gdy nam rzeczy ze Słowa Bożego są podawane, których nikt gdzieś nie opowiadał, których nikt nie widział. Wtedy rozchodzi się o to, abyśmy w to wierzyli. Jak wiecie, gdy mówi się o tym, co Pan objawił naszemu drogiemu bratu Branhamowi, gdy się czasem o tym mówi, wtedy znajdują się ludzie, którzy mówią, ach, to właściwie już wiedziałem. I w gruncie rzeczy nie wiedzą jeszcze tego właściwie w tym momencie, gdy to wypowiadają, bo gdyby zrozumieli wagę tego, co Bóg uczynił, wtedy by, tak jak tu jest napisane, wtedy królowie zamkną przed nim swoje usta i dadzą pełny posłuch temu, co jest zwiastowane i umówione. Człowiek, który formułuje swoją odpowiedź, który ten nie nauczył się jeszcze ani słuchać, ale jak wiecie, to jest taki problem sam w sobie. Człowiek, który jest narodzony na ten świat, musi wiele się nauczyć. On musi nauczyć się chodzić, musi nauczyć się jeść, musi wiele rzeczy się nauczyć, ale słuchać, słuch jest, ale i nie ma. Nie potrzebuje tego się uczyć. To człowiek automatycznie otrzymuje. I gdy zrozumiemy, że Bóg swemu ludowi otworzył to ucho, tak jak prorok Izajasz na innym miejscu mówi, ty mi otworzyłeś ucho i ja usłuchałem. Bóg otwiera nam to ucho, aby z nami mówić, ale nie tylko tutaj akustycznie, ale to ma iść troszkę dalej. Paweł pisze o tych oczach serca. Oczy, aby widzieć, uszy, aby słyszeć. To niechby Bóg dał mi i Tobie i serce, które wierzy i przyjmuje to, co On mówił, o czym królowie i ktoś inny nic nie wiedzieli. I nikt kiedyś nie opowiadał, nikt nigdy nie opowiadał. To będzie im powiedziane i oni to słyszą i zauważają. Także my to zauważyliśmy i możemy naszemu Bogu dziękować za to, że darowaliśmy, możemy darować wiarę Słowu Bożemu. I to jest wtedy wiara, tak jak mówi Pismo. I ta zgodna z Pismem wiara wywoła coś. Brat Branham mówi w tym kazaniu pod tytułem Doskonała wiara dalej i wypowiada to niejedno, co powinno dla Ciebie i dla mnie stać się błogosławieństwem i stanie się tym. Czytamy ten tekst, który nam jest wszystkim znany, z Marka z 11 rozdziału i tu jest napisane. Jezus dał im jako odpowiedź, rzekł im, wierzcie Bogu, ja mówię wam, kto powie tej górze, aby się wzniosła i wznieś się i wrzuć w morze, a nie wątpił w sercu swoim, ale wierzy, że to, co wypowiedział się, stanie, się wypełni, wtedy się mu także to wypełni. Dlatego mówię wam, we wszystkim, co w modlitwie wyprosicie, wierzcie tylko, że już to otrzymaliście, a wtedy stanie się to waszym udziałem. I gdy stoicie i chcecie się modlić, wtedy przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i wasz Ojciec Niebieski wam wasze przestępstwa przebaczy. Lecz gdy wy nie przebaczycie, wtedy i wasz Ojciec Niebieski wam waszych przestępstw nie przebaczy. To jest tym warunkiem, gdy ta wiara ma się stać skuteczną i objawić skuteczną. I abyśmy mogli stanąć przed obliczem Bożym. I tu nie znaczy, że jesteśmy wolni od błędu, ale że mamy przebaczać sobie nawzajem, bo nam przez Boga w Chrystusie Jezusie zostało przebaczonym. I tak powinniśmy my nawzajem gruntownie już przebaczyć i jeden drugiemu nie ma zaliczać ani tego najmniejszego. Jak wiecie, wróg, tak jest mówione o nim, nie wiem, czy to się zgadza, ale on jest takim artystą, tysiąckrotnym artystą i on może z małych rzeczy czynić wielkie rzeczy i z czegoś, co jest niczym, może stworzyć problem, z którym człowiek nie może się uporać. Ale z pomocą naszego Boga i z tym wolnym dostępem do tronu łaski musi ta wiara w nas uchwycić tą rękę Bożą i pociągnąć za sobą potwierdzenie Słowa Bożego. I po tym tekście mówi brat Branham: tak więc dlatego ta wiara jest ugruntowana na przebaczeniu. To może jeszcze tak nie widzieliśmy w ten sposób, ale to jest pierwszym zdaniem po przeczytaniu tego tekstu z Biblii. Tak więc dlatego wiara jest ugruntowana na przebaczeniu. Człowiek, który naprawdę z całego serca wierzy, temu zostało przebaczone. I on wszystkim przebaczył, niezależnie od tego, czy prosili o to, czy nie. Wiecie, istnieją rzeczy. My już czasami niejedno mówiliśmy Panu i także prosiliśmy Go o przebaczenie. Przedtem było czytane Ewangelia Marka 11 od 22 wiersza. I rzeczy, które nie mogliśmy wypowiedzieć, ale pomimo to wyznaliśmy to Jemu. I o tych świadomych przebaczeniach i nieświadomych przebaczeniach, niechby On nas zechciał od tego obmyć. I to samo dotyczy także między sobą nawzajem. I my żyjemy już cały czas z tym, co Bóg nam objawił. I czy jakiś czas z tym, co Bóg nam objawił. I mamy, nie ujrzeliśmy jeszcze pewnego potwierdzenia tego, pomimo to, że wiemy, że wierzymy w Słowo Boże w najgłębszym miejscu duszy. Pomimo to jeszcze nie ujrzeliśmy tego, że wszystkie obietnice Boże zostały spełnione. To jest niemożliwe, żeby to było przez Boga, czy zależało od Boga. Bóg powiedział amen na wszystkie obietnice, które On podał. Tak to jest napisane w drugim liście do Koryntian, rozdział pierwszy od 20 i 21 wiersza. Na wszystkie obietnice Boże jest w Nim to tak i dlatego i to amen przez Niego jest dane. Ku uwielbieniu Boga przez nas. Tak to jest napisane. Tutaj jest nam więc powiedziane, dlatego ta wiara jest ugruntowana na przebaczeniu. I jak dzisiaj rano powiedzieliśmy, spróbujmy doprowadzić zbór do tego, abyśmy naprawdę dożyli te czasy apostołów znowu poruszane między nami. Za tym pragniemy wszyscy. Tego pragniemy wszyscy. To nie było tylko pobożnym życzeniem, ale przez kazanie ta wiara w nas powstała. I my mamy nam darowane obietnice i je słyszeliśmy. I przez to powstał ten duchowy głód w nas. I to żądanie postawił brat Branham nie tylko dla siebie, ale on mówi tutaj, tak jak dzisiaj rano powiedzieliśmy, chcemy doprowadzić zbór do tego, abyśmy naprawdę dożyli tych apostolskich czasów jako poruszone między nami. Za tym pragniemy wszyscy. I on mówi tutaj coś, co mnie posiliło w wierze. On mówi, to leży bezpośrednio przed drzwiami. My widzimy, ale chcemy jeszcze więcej tego ujrzeć. Chcemy taki strumień tego, aby to stało się nam pomocą, aby to przez nas płynęło i dla innych. To jest to, o co się rozchodzi. Tym, o co się rozchodzi. Nie, abyśmy my sami przyjmowali ten duchowy pokarm do nas, ale tak jak nasz Pan, abyśmy mogli i innym służyć, aby Boże Słowo przez nas mogło znaleźć potwierdzenie. Jego pragnieniem było, aby doprowadzić zbór do tego. On przez łaskę Bożą osiągnął ten cel, ten punkt i Bóg przyszedł mu z pomocą, dał mu objawienia, mówił z nim i tak, że on miał wsparcie w swojej wierze. My tutaj mamy Słowo Boże, które zostało tak potwierdzone i nadal ma być potwierdzone. I tym, ten cel końcowy jest zawarty w tym, żeby doprowadzić zbór do tego, aby naprawdę tak te czasy apostolskie między nami się powtórzyły, abyśmy mogli to ujrzeć. Raz przyszedł pewien kaznodzieja do niego i on powiedział, ty głosisz o apostolskim okresie czasu, ja chcę ci oznajmić, że ten apostolski okres już dawno się zakończył. A brat Branham stawia to pytanie i powiedział, kiedy? Ja jeszcze tego nie słyszałem. I ten człowiek spojrzał na niego i także nie mógł podać dokładnej daty i tego czasu. I brat Branham mówi po prostu, ja tobie w Biblii ukażę, gdzie apostolski okres czasu się rozpoczął, a ty pokaż mi także, gdzie się zakończył. I z tym ta debata się zakończyła. Możemy naszemu Bogu być świadomi, że On jest w stanie wszystko uczynić i że zbór w tym czasie musi być do pierwotnego stanu być przyprowadzony. Przynajmniej nie czytałem tego kazania. Tutaj jest napisane, tęsknimy za tym, aby doprowadzić zbór do tego, abyśmy naprawdę ujrzeli apostolskie czasy między nami w poruszeniu. Za tym pragniemy wszyscy. I to leży bezpośrednio u drzwi. My to widzimy, ale chcemy więcej z tego. Czy nie czytaliśmy u proroka Izajasza w łączności z Chrystusem, naszym Panem, że całe ludy i królowie usłyszą to, to, o czym nikt nie mówił, co nie było nikomu z nich powiedziane. To możemy słyszeć, gdy nasz Pan, gdyby nasz Pan mógł być między nami wywyższony. U Boga są wszystkie rzeczy możliwe. On może zdziałać w nas tą biblijną wiarę, i aby potwierdzić swoją wiarę, swoje słowo. I on mówi tu dalej w tym kazaniu. On niósł nasze słabości. Nieść znaczy wziąć to na siebie. Widzicie, on to niósł. On wszystkie rzeczy miał, tak jak my to mamy. On miał chorobę, on miał poddenerwowania i tak dalej. On miał to wszystko, co my mamy. On musiał stać się tym orędownikiem. Jako ogrodnik w winnicy musiał wszystko na siebie wziąć, zanim mógł to wiedzieć. My chcemy mówić o naszym Panu tylko z Bożego punktu widzenia i także o tym rozmyślać. Ale gdy to właśnie dzisiaj wieczorem czytałem, że i nasz Pan na tej ziemi przez różne rzeczy przechodził i tu jest nawet napisane to słowo, że On miał te wszystkie rzeczy, które nas może denerwują. Nie wiem, czy on kiedyś był zdenerwowany, ale ludzie na pewno troszczyli się wystarczająco o to. On musiał we wszystkich rzeczach stać się tak jak my, aby móc być wiernym kapłanem i orędownikiem. I to daje nam pocieszenie. I to jest tutaj ostatni cytat, który dzisiaj wieczorem, na dzisiejszy wieczór, tu jest napisane. Teraz chcemy mówić o tej wierze. O innym rodzaju wiary, o doskonałej wierze. To jest wielka sprawa. O wierze jest nam mówione w Biblii, że wiara przychodzi przez słuchanie. Bez wiary nie możecie być zbawieni. Wiara jest czymś, o czym musicie wierzyć, że istnieje i nic innego jak tylko wiara wam objaśni, że istnieje. Ja spróbuję teraz w tych następnych kilku minutach tą wiarę w was wywieść, czy wywołać, abyście byli przygotowani do kolejki modlitewnej. Ta wiara musi w was przez kazanie Słowa Bożego być wywołana i zbudowana w ludziach. Ja myślę, gdy my te obietnice Słowa Bożego słyszymy, wtedy nie możemy inaczej, jak wierzyć w to, co On powiedział. Jak często już tutaj uczyniłem tą uwagę. Bóg i Słowo Boże są wiarygodne. I gdy nie ufamy żadnemu innemu człowiekowi, nie wierzymy żadnemu innemu człowiekowi, i gdy tutaj mówimy, że sami w sobie i innych zwątpiliśmy, pomimo to u proroka Izajasza jest napisane i u Rzymian, w liście do Rzymian, kto wierzy, ten nie będzie zawiedzionym i zawstydzonym. Oto ja kładę kamień węgielny na Syjonie i kto swą ufność w nim złoży, nie będzie zawiedziony. Gdy my naszą ufność na nas samych albo na innych ludzi kładziemy, wtedy wszyscy będziemy zawiedzeni. Ale gdy wspólnie naszą ufność złożymy w Panu, wtedy będziemy wspólnie w wierze posileni i odbudowani. I wtedy nauczymy się chodzić w wierze i zaufamy Panu, że On wszystkie obietnice, które dał, także przyprowadzi do wypełnienia. Ta wiara, która przychodzi ze Słowa Bożego, bierze Boga za słowo i widzi obietnicę wypełnioną jako realność. Wszystkie obietnice Boże są wpierw jako słowo, ale Słowo Boże nie jest jakimś pustym pomieszczeniem, ale Słowo Boże jest napełnione mocą Bożą. Nasze słowa są pustymi słowami, ale co mówi nasz Pan? Pismo nie czyni jakichś pustych słów, ale Bóg dotrzymuje tego, co przyobiecuje. Wpierw była ta obietnica na Mesjasza, tylko słowem, jednym słowem po drugim. Jedna obietnica po drugiej obietnicy. I potem było wiele słów Bożych i wielka liczba obietnic, które wszystkie wpierw były zawarte w Słowie. I gdy czas się wypełnił, wtedy wszystkie te słowa zostały zjednoczone, pojednane, zjednane i stało, i wtedy wypełniło się to, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i użyliśmy Jego chwałę. I tak jak to było z Synem Bożym, tak to musi ze wszystkimi synami Bożymi i córkami Bożymi być. Wszystkie obietnice Boże nie mogą przecież tylko pozostać zawarte w Słowie. One muszą stać się realnością i objawią się w Twoim i w moim życiu. Wygląda to na to, jak gdyby Pan chciał zawołać do nas: o, gdybyście mogli tylko wierzyć, wtedy ujrzelibyście chwałę Bożą. I ja mówię Wam, my możemy wierzyć przez łaskę naszego Boga. Możemy wierzyć tak, jak mówi Pismo. I Bóg zatroszczy się o resztę. Amen. Amen. Powstańmy teraz i wspólnie Panu dziękujmy. Ojcze Niebieski, ja dziękuję Tobie z całego serca za te różnorodne myśli z Twojego Słowa dzisiaj wieczorem. Ty z nami mówiłeś i Twoje Słowo nigdy nie powróciło na pusto z powrotem, ale wykonuje to, na co Ty je posłałeś, czego ludy nie słyszały, czego królowie się nie dowiedzieli, o czym zamknął swe usta, to Twój lud usłyszał. Wszyscy, których Ty przeznaczyłeś, uczyniłeś królami i kapłanami, których zawołałeś po imieniu i wykupiłeś ich, my dziękujemy Tobie z całego serca, Panie. I my dziękujemy Tobie także za to, że nie mamy tylko jakiejś, nie otrzymaliśmy tylko ogólnej wiary, bo to ma wielu, ale że otrzymaliśmy tą doskonałą wiarę w to doskonałe Słowo Boże, w doskonałego Boga, który swoje Słowo przyprowadzi do dokończenia. Zbawco, pomóż nam zrozumieć, że te rzeczy, które Twój prorok wtedy wypowiedział, teraz rzeczywiście stoją u drzwi i że Ty nas przyprowadziłeś z powrotem, przyprowadzasz nas z powrotem do czasu apostołów, do początku. Panie, to przyobiecałeś, że Ty odnowisz, przyprowadzisz do porządku, do tego właściwego stanu przeniesiesz i jeszcze raz, aby jeszcze raz się uwielbić i Twoje Słowo potwierdzić. Dzięki, o Boże, Tobie za Twoje Słowo i za to poselstwo i za to objawione Słowo. Alleluja! Twojemu imieniowi niech będzie chwała. Alleluja. Amen. Naucz mnie wierzyć, Panie. dziecinny, w pełni zaufania, naucz mnie modlić się. Ty jesteś mym Panem i Bogiem. Ty znasz potrzeby. Naucz mnie wierzyć, Panie. Naucz mnie błagać Cię.
Und noch einmal betend.
Naucz mnie wierzyć, Panie. Naucz mnie błagać Cię. Dziecinnie, w pełni zaufania. Naucz mnie błagać Cię. Ty jesteś mym Panem i Bogiem. Ty znasz potrzeby. Naucz mnie wierzyć, Panie. Naucz mnie błagać. Amen. Mam kraj ponad chmurami, tej wielkiej chwale na złotym wybrzeżu. Tak bardzo tęsknię za nowym Jeruzalem. Tam nie ma już rozłąki. Cudowny kraj. Tęsknię, aby odejść stąd, tam, na to złote wybrzeże, gdzie czekają moi umiłowani. Tutaj już widzę w wierze ten cudowny kraj. O, jakie szczęście dla mnie, gdy będę się przechadzał złotym wybrzeżem. Ma tęsknota jest, by odejść z ziemskiego cierpienia do kraju cudownego. Tam na złotym wybrzeżu czekają moi umiłowani przyjaciele. Często już słyszę, gdy me serce przygnębione, słyszę ich radosny, pochwalny śpiew. Te troski ziemskie wkrótce przeminą. W ręce Ojca wszyscy jesteśmy wolni. Chcę iść naprzód przez uciski niebezpieczeństwa. Chwała Bogu, wkrótce i będę tam. Cudowny kraj. Tęsknię, aby stąd odejść. tam na to złote wybrzeże, gdzie oczekują mnie moi umiłowani. I gdy me serce przygnębione, często już słyszę jego, ich radosny śpiew.